sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 25 dzień lipca, tu Polskie Radio Poznań. Zapraszamy Państwa na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Ryszard Wojtowicz, a w studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. I żeby zrobiło się miło te samego początku, to Wojtku, gorąca informacja z meczu we Wrocławiu, piłkarska ekstraklasa, Śląska kontra Warta Poznań.
I miła informacja dla wszystkich kibiców zielonych, bowiem goście prowadzą od 27 minuty we Wrocławiu 1-0 po trafieniu Jana Grzesika.
Transmisja z tego spotkania trwa na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia na fali 102.7, ale oczywiście będą też gorące meldunki po zakończeniu pierwszej połowy i całego spotkania w ramach audycji w sportowym rytmie prostoty Dawida Cytrowskiego. Co ponadto w naszej audycji oczywiście przegląd innych piłkarskich wydarzeń, m.in. o tym, jak grał w miniony piątek na bułgarskiej Lechu w starciu z Beniaminkiem Radomiakiem. Spotkamy się z szefem wielkopolskiej piłki nożnej Pawłem Wojtalą. Będzie o tym, co działo się na żużlowych torach, m.in. jak pojechała ekipa mistrzów Polski w Ogołni Leszno. Będzie także sporo o tenisie, o kajakarstwie, o żeglarstwie. Będzie także sporo o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, ale te igrzyska także mają swój biegowy kontekst, miały dokładnie nad poznańskim jeziorem Rusałka. Po godzinie 19 mini magazyn piłkarski Wielkopolskiego LED, tym razem poświęcony regionalnemu Pucharowi Polski. Sporo będzie o siatkówce i tej w najwyższym klubowym europejskim wydaniu, a także zajrzymy do drużyny pierwszoligowej, która zaczęła przygotowania do nowego sezonu, czyli do wrzesińskiego Krispolu. Będzie oczywiście także m.in. o akrobacji szybowcowej, ale na początek jak zwykle przegląd najważniejszych wydarzeń dnia i na początek o kolejnym dniu rywalizacji na letnich igrzyskach 30. Olimpiady w Tokio. Nieźle w igrzyskach wystartowali nasi siatkarze plażowi. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl w fazie grupowej pokonali marokańską parę Mohameda Abicze i Zuera Elgaoiego 21-17 i 21-11. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak zwyciężyli z kolei japoński duet Yusuke Ishiima i Katsuhiro Shiratori 21-15 i 21-14. Przypomnijmy, że wczoraj niespodziewanej porażki rozpoczęli olimpijski turniej pod dachem polscy siatkarze, ulegając po dramatycznym boju Iranowi 2-3, a kolejnymi przeciwnikami biało-czerwonych będą jutro o 7.20 polskiego czasu reprezentanci Italii.
Z kolei polscy koszykarze 3-3 wygrali z reprezentacją rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego 21-16 w swoim czwartym meczu turnieju olimpijskiego. Wcześniej, kilka godzin, biało-czerwoni rywalizowali z Serbią, tam już tak dobrze nie było, Polacy przegrali 12-15 z dwoma zwycięstwami i dwoma porażkami na koncie. Nasz zespół zajmuje miejsce w pierwszej szóstce turnieju, na razie dające awans do ćwierćfinału. Jutro nasi koszykarze rozegrają dwa spotkania z Chińczykami i z Holendrami.
Zofia Nocetniej-Klepacka jest druga po trzech wyścigach olimpijskiej rywalizacji w żeglarskiej windsurfingowej klasie RSX. Polka była czwarta w inauguracyjnym starcie, w drugim okazała się najszybsza, a w trzecim zajęła 14. pozycję. Wśród panów Piotr Myszka zajmuje 7. lokatę.
Kajakarz górski Grzegorz Hedwig awansował do półfinału rywalizacji Kanadyjkarzy. W eliminacjach Polak zajął 14. pozycję. Najlepiej pływał Słowak Matej Benusz. Z kolei Klaudia Zwolińska awansowała do półfinału rywalizacji w jedynkach kajakowych. W eliminacjach Polka była 10.
Dzisiaj nad ranem na olimpijskim korcie poznanianka z AZS-u Magdalinetę przegrała w pierwszej rundzie singla z Białorusinką Aryną Sawalenką 2-6 i 1-6. Linet nie powiodło się także w deblu. W parze z Alicją Rosolską przegrały z Amerykankami Bethany Matek-Sands i Jessica Pedziulą 1-6 i 3-6. Awansował Hubert Hurkacz po pokonaniu Australijczyka Luke'a Sevilla 6-2 i 6-4.
Ze zmiennym szczęściem radzili sobie w Tokio wioślarze startujący w dwójce podwójnej Mirosław Ziętarski i Mateusz Bisku oraz czwórka bez sterniczki Maria Wierzbowska, Olga Michałkiewicz, Monika Habel i Joanna Dittmann awansowali do finałów swoich konkurencji. Nie powiodło się natomiast mistrzom świata w czwórce bez sternika, która zajęła w repesażach trzecią lokatę i popłynie tylko w finale B. Do półfinału awansowała polska dwójka podwójna wagi lekkiej w składzie Jerzy Kowalski i Artur Mikołajczewski. Podano też informację, że wiosiarskie finały zostały przełożone ze względów pogodowych na środę, czyli na polską noc z wtorku na środę. środę.
Na 1:16 finału występ turnieju florecistek na Igrzyskach w Tokio zakończyła Martyna Jelińska z AZS-u AWF-u Poznań. Debiutująca w Igrzyskach zawodniczka przegrała 8-15 z utytułowaną Rosjanką Iną Deligłazową, liderką światowego rankingu. Wcześniej w pierwszej rundzie Jelińska pokonała jednak Chilijkę Katinę Prestakis 15-12.
Dzisiejszy wyścig kolarski kobiet ze startu wspólnego zakończył się dość niespodziewanie zwycięzcem Austriaczki Anny Kiesenhofer. Najlepsza z Polek, Katarzyna Niewiadoma, zajęła 14 miejsce, Marta Lach była 18, a Anna Plichta 27.
Bez sukcesów Polaków w sportach walki dzisiaj. Startujący w bokserskiej kategorii do 63 kg Damian Durkacz przegrał z Gabiłem Mamedowem z rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego 0-5, a Sandra Drabik w kategorii 51 kg uległa zawodniczce z Uzbekistanu Tursunoi Rakimowej 1-4. Judoczka Agata Perence w kategorii 52 kg przegrała przez Wazari z Brazylijką Larissą Pimentą, a startująca w turnieju taekwondo Patrycja Adamkiewicz, pochodząca z Jarocina, uległa Chince Liuan Zhu 17-31.
W drugiej rundzie olimpijskiego turnieju tenisistek stołowych Natalia Partyka przegrała dzisiaj z urodzoną w Kanadzie reprezentantką Egiptu Diną Meshref 2-4 i odpadła z rywalizacji singlistek.
Polscy pływacy nie przebrnęli dzisiejszych kwalifikacji podczas igrzysk w Tokio. Na 100 metrów stylem żwietowym 23 czas uzyskał Kacper Stokowski, a w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym w składzie Karol Ostrowski, Kacper Majkrzak z Poznańskiej Warty, Konrad Czerniak i Jakub Kraska czasem 3:13.88 Polacy poprawili rekord kraju. Wystarczyło to jednak tylko do 11 miejsca, a do występu w finale zabrakło 0,75 sekundy. Aleksandra Jarmolińska zajmuje 17 miejsce po pierwszym dniu eliminacji w strzeleckim skicie. Do finału w swojej konkurencji nie zdołali awansować Tomasz Bartnik oraz Klaudia Breś.
Kilka informacji spoza olimpijskich aren. Trwa pierwsza kolejka w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Od 17:30 we Wrocławiu Śląsk podejmuje Wartę Poznań. Zieloni, przypomnijmy, od 27 minuty po trafieniu Jana Grzesika prowadzą 1-0. Meldunek z tego spotkania po zakończeniu jego pierwszej połowy, a transmisja, przypomnę, trwa na antenie naszej miejskiej stacji MC Radio na częstotliwości 102,7 MHz. W zakończonym już innym niedzielnym spotkaniu tej serii Piast Gliwice po bardzo emocjonującym starciu przegrał z Rakowem Częstochowa 2-3. O 20 mecz pogoni Szczecin z Górnikiem Zabrze. Przypomnijmy, że Lech Poznań już w piątek zremisował przy Bułgarskiej z Radomiakiem 0-0.
Robert Lewandowski został wybrany piłkarzem roku w Niemczech. Plebiscyt jest organizowany przez niemiecki magazyn sportowy Kicker, a wyboru najlepszego zawodnika dokonywali dziennikarze. W głosowaniu Lewy otrzymał 356 głosów na 563 możliwe. Napastnik Bayernu Monachium został honorowany tym tytułem drugi raz z rzędu. W tym roku Lewandowski, przypomnijmy, pobił rekord największej liczby bramek zdobytych w jednym sezonie w Bundeslidze, a nasz napastnik strzelił 41 goli.
Rozstawione z numerem czwartym poznanianka Katarzyna Piter i Ukrainka Katerina Bondarienko przegrały w finale gry podwójnej tenisowego turnieju WTA w Gdyni. W finale uległy rozstawionym z numerem trzecim Annie Danilinie z Kazachstanu i Lidii Morozowej z Białorusi 3-6 i 3-6. Z kolei Kasper Ruud wygrał w finale turnieju tenisowego ATP w Gsztaty w Szwajcarii. Norweg pokonał Francuza Igo Gastona 6-3 i 6-2. Co ciekawe, Gaston zagra w zaczynającym się od jutra tenisowym challengerze ATP Poznań Open na kortach w Lasku Golęcińskim. Dziś trwają tam eliminacje do tej imprezy.
Na torach różowej Ekstraligi dzisiaj w planie dwa mecze. Sparta Wrocław jeździ od z Włókniarzem Częstochowa, a o 19:15 mecz Apatora Toruń z Motorem Lublin. Przypomnijmy, Pogonia Leszno już w piątek pokonała GKM Grudziądz 56-34. O Speedwayu także będzie w naszej audycji.
Sporo tych informacji, zwłaszcza z olimpijskich aren, ale trudno się dziwić. Wszyscy emocjonujemy się wydarzeniami podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Na naszej antenie, przypomnę, codziennie o 12:10 specjalne magazyny podsumowujące wydarzenia właśnie z olimpijskich aren.
Futbol w Radiu Poznań.
Po piłkarskich mistrzostwach Europy kibice mieli krótką chwilę oddechu, a od tego weekendu mają szansę znów emocjonować się rozgrywkami ligowymi. Ruszył nowy sezon PKO BP Ekstraklasy na krajowych boiskach. Ruszył m.in. przy Bułgarskiej w Poznaniu, gdzie już w piątkowy wieczór Lech Poznań, prowadzony przez Macieja Skorże, podejmował Beniaminka rozgrywek, czyli zespół Radomiaka Radom. Spotkanie niestety ku niezadowoleniu 10 tysięcy kibiców zakończyło się rezultatem bezbramkowym. Słuchajmy, co po tym starciu powiedzieli szkoleniowiec poznańskiej drużyny Maciej Skorża i obrońca kolejorza Lubomir Szatka.
Spodziewaliśmy się dobrze zorganizowanego przeciwnika. Widzieliśmy mecze sparingowe Radomiaka z Jagiellonią i z Lechią i dzisiaj potwierdziła ta drużyna, że organizację gry ma, ma na całkiem niezłym poziomie i to, co my mieliśmy dzisiaj zrobić, nie do końca nam się udało. Przede wszystkim graliśmy bardzo nerwowo. Ten początek meczu nam nie wyszedł tak, jak chcieliśmy. Nie do końca ten nasz pressing dobrze funkcjonował. Później w miarę upływu tej pierwszej połowy zaczęliśmy przejmować już inicjatywę. Graliśmy pewniej, z determinacją. Dużo piłek odebraliśmy pod polem karnym. Radomiaka stwarzaliśmy sytuację. Bardzo ładny strzał Mikaela, też niestety niewiele zabrakło, ale wciąż graliśmy moim zdaniem za mało dojrzale. Za mało dojrzale. Chcieliśmy rozwiązywać tę sytuację nie do końca tak, jak zakładaliśmy. Przez to ta druga połowa była dla nas trudniejsza, bo Radomiak się już cofnął zupełnie. Nie zmusiliśmy ich w pierwszej połowie do wystarczająco dużego biegania, powiedzmy, i w tej drugiej połowie więcej było takiej bardzo gry blisko pola karnego Radomiaka, która nie potrafiliśmy do końca tych sytuacji tak rozwiązać, jakbyśmy chcieli. Mało było ruchu za linię obrony. Po wprowadzeniu Artura Sobiecha też mieliśmy więcej piłek grać w pole karne, żeby dostarczyć piłkę do naszych dwóch napastników. To też nie do końca nam się udało. Cóż, no dzisiaj tracimy dwa ważne punkty. Pierwszy mecz, który pokazał nam kierunek do dalszej pracy. Jestem przekonany, że czas będzie pracował na naszą korzyść, bo wielu zawodników przez kontuzję bądź inne rzeczy nie przepracowało do końca okresu przygotowawczego i wciąż jeszcze nie są w takiej optymalnej dyspozycji. Jestem przekonany, że z tygodnia na tydzień w wielu przypadkach będzie lepiej. Natomiast cóż, no Radomiakowi muszę pogratulować dzielnej postawy i tak jak mówię, dobrej organizacji gry. Też mieli w pierwszej połowie swoją bardzo groźną sytuację.
W pierwszej połowie byli tam, myślę, że 4-5 bardzo dobrych okazji. Wiadomo, strzeliśmy dwie bramki. Byli spalone, no i szkoda, bo zupełnie inaczej by ta druga połowa wyglądała, jakby nam się udało, no i myślę, że w drugiej już byliśmy za nerwowi i już nie stwarzaliśmy tyle okazji. Myślę, że byli bardzo dobre momenty, ale potrafimy zagrać i dużo lepiej, jak mówię. Za dużo nerwowości brakowało mi. Przede wszystkim przed końcem meczu trochę więcej zaufania w kolegów, bo każdy starał się być bohaterem, grać jeden na dwóch, trzech i nie wychodziło to, więc myślę, że więcej zaufania w kolegów, proste, cierpliwe granie i myślę, że byliby jeszcze okazje, no i tak nie było, szkoda. W zeszłym sezonie chyba stracilibyśmy jakąś głupą bramkę i dzisiaj na szczęście na zero stylu i to jest taka jedyna rzecz, która cieszy.
Za nami premiera piłkarskiego sezonu na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Nie było kibiców w kotle na drugiej trybunie. Było około 8, może 9 tysięcy innych fanów na trybunach, w tym prawie półtysiączna grupa z Radomia. Beniaminek przyjechał na Bułgarską i zremisował z Kolejorzem 0-0. Chyba trochę szczęśliwie zremisował. Czy zgadza się z takim postawieniem sprawy dziennikarz interi.pl Andrzej Grupa?
Po pierwszej połowie to tak można powiedzieć, że zremisował szczęśliwie, no bo jednak Lech miał więcej tych sytuacji bramkowych, natomiast w drugiej to chyba żaden zespół nie miał jakichś takich sytuacji, które można byłoby wspominać i o których można by mówić, że to są sytuacje bramkowe. Lech zawiódł, to jest na pewno falstart Lecha i chyba każda osoba, która była na tym stadionie, no tak pewnie odczuwa to spotkanie, odbiera to spotkanie, że tu powinny być 3 punkty, jeśli Lech na stulecie ma walczyć o Mistrzostwo Polskie, jeżeli remisuje z zespołem, który wraca do tej ekstraklasy po 36 latach, remisuje na swoim stadionie, no to trudno tutaj chyba mieć jakąkolwiek satysfakcję z takiego jednego punktu.
Największe zastrzeżenia do formacji jednak ofensywnej, bo no, obrońcy zagrali tym razem na zero z tyłu.
Tak, Radomiak miał jedną sytuację i tam dosyć duży był błąd i w środku pola, gdzie jeden Portugalczyk podawał i w defensywie, gdzie drugi Portugalczyk wybiegł za obrońców. I gdyby to piłeczka lekko podciął, no to pewnie byłoby 1-0 dla Radomiaka i już takie murowanie bramki, jak przez całą drugą połowę w wykonaniu gości. Ta defensywa Lecha była dość pewna, choć też w drugiej połowie były sytuacje takie, gdzie no, groziło to kontrą, strata Kwekwe Skiriego, gdzie 4 graczy Radomiaka idzie na 3 obrońców Lecha, no to też groziło utratą bramki, także są jakieś błędy w tej defensywie, a ofensywa no, w pierwszej połowie wyglądała przyzwoicie, choć dla mnie brakowało tam Tiby i jego kreatywności. W drugiej połowie też taki był duży chaos, a te zmiany trenera Skorży, które miały dać jakiś impuls ofensywny, wprowadzenie drugiego napastnika w miejsce obrońcy, zmiany też w środku pola, to spowodowało jeszcze większy chaos i już nie było żadnej koncepcji na grę w tej końcówce meczu.
Rzeczywiście największym problemem obecnie tej sytuacji kadrowej Kolejorza jest brak skrzydłowych. To było dla Ciebie widoczne podczas tego meczu?
Znaczy, dla mnie to Jakub Kamiński w pierwszej połowie na pewno był chyba najlepszym piłkarzem Lecha. Miał 2 sytuacje. No, brakło mu to, czego brakowało mu też w poprzednim sezonie, czyli tej skuteczności. Nie wiemy, co się działo w tym ostatnim sparingu z Miedzią Legnica, a zdobył tam 2 bramki. Tutaj też mógł zdobyć no, przynajmniej 2 bramki. Miał sytuację sam na sam. Miał też taką sytuację z lewej strony, gdzie zabrakło mu tego dziubnięcia piłki tuż przed bramką w końcówce pierwszej połowy. połowy i dla mnie był jeden z lepszych piłkarzy, także tutaj skrzydła mi nie brakowało. W ogóle w pierwszej połowie te skrzydła dosyć...
Dlaczego brakowało?
Brakowało środka pola. Brakowało środka, Amaral uciekał gdzieś na bok, chociaż był bardzo aktywny, no ale nie było Tiby, a Karol Sztrem niespecjalnie się angażuje w grę ofensywną. Isak często wracał, trudno mieć do niego zastrzeżenia, bo zdobył bramkę, co prawda ze spalonego, piękny strzał w poprzeczkę w doliczonym czasie, także on był gdzieś tam, gdzieś był widoczny, natomiast no, brakowało tego wsparcia ze środka pola, chyba Tiby w tym spotkaniu, tak przynajmniej ja to odbieram.
Zabrze jest kolejnym przystankiem, Zabrze z mistrzem świata Lukasem Podolskim i pewnie pełnymi trybunami w Zabrzu, tam wcale nie będzie łatwiej niż tutaj na Bułgarskiej.
Pewnie nie, ale być może Górnik będzie grał trochę odważniej, bo to jest jednak zespół, który gra bardziej do przodu niż Radomiak, a Radomiak już w pierwszej lidze słynął z świetnej defensywy, chociaż tu stracił bramkarza tuż przed meczem, można było się spodziewać, że zmiennik będzie grał, będzie trochę zestresowany.
Ale Majkowicz dał radę.
Ale dał radę, natomiast w Zabrzu chyba takich problemów nie ma, oni będą bardziej grali ofensywnie i to może być też mecz taki lepszy dla Lecha, lepiej się może ułożyć, a jak pamiętamy, Lech w Zabrzu potrafił grać, chociaż to prawda często tam remisował ostatnio, natomiast nie jest wykluczone, że tam na przykład mu się uda wygrać.
Skoro są 34 kolejki w tym sezonie, to po pierwszej można mówić chyba, że Lech wciąż nie stracił szansy na grę o wielkie zaszczyty.
Nie, można mówić co najwyżej, że czekamy do 1/3 tego sezonu, czyli tutaj do 11-12 mniej więcej kolejki i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, co tam trener Skorza wymyśli, kogo jeszcze dostanie, no nie da się ukryć, że ten zespół nie jest kompletny i potrzebuje wzmocnień na skrzydłach i gdzieś kogoś jeszcze pewnie do środka pola. No zobaczymy, co z tego wyniknie, jak to się potoczy. Myślę, że tak za 2 miesiące będziemy mogli mówić o jakichś pierwszych celach Lecha, jak w ogóle, jakie ma szanse ten klub w starciu z tymi potentatami teraz Ekstraklasy.
Kibice mocno rozczarowani opuszczali w piątek stadion przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. W rozmowie z Andrzejem Grupą na końcu było już o tym wyjazdowym meczu kolejorza pierwszym w Zabrzu z Górnikiem. Ten mecz w najbliższy piątek o 20:30 będzie go komentował Dawid Cytrowski, ale to będzie na Górnym Śląsku, a dzisiaj jest Dawid na Dolnym Śląsku i pewnie jest w lepszym humorze niż my w piątek przy Bułgarskiej. Warta gra ze Śląskiem i są dobre wieści, Dawid, prawda? Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się ze stadionu we Wrocławiu. Ja muszę powiedzieć, że jestem w szoku, bo myślę, że chyba nie tylko ja, ale tacy najbardziej zatwardziali kibice poznańskiej Warty nie spodziewali się takiego obrazu tego spotkania. Warta dominuje, Warta absolutnie zasłużenie prowadzi dzisiaj z Pucharowiczem, z drużyną, która pewnie za chwilę awansuje do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Warta prowadzi 1-0. To najważniejsze wydarzenie miało miejsce w 27 minucie, kiedy to fantastyczne, inteligentne doświadczenie środkowanie Szymona Czyża, takie mięciutkie, musnął piłkę, wrzucił gdzieś na 5. metr, głowę dostawił tam będący, no trochę nie na swojej pozycji, ale znalazł się idealnie w tym polu karnym Jan Grzesik i wyprowadził drużynę zielonych na prowadzenie. Natomiast tak jak wspomniałem, to prowadzenie absolutnie zasłużone, to prowadzenie już wówczas w tej 27 minucie powinno być dużo wyższe, no bo wcześniej, najpierw 6. minuta, fenomenalny, gdzieś strzał Michała Jakubowskiego, on się tam zabawił, jakby jakimś Brazylijczykiem był przed polem karnym, przerzucił sobie piłkę, uderzył z powietrza z 20 kilku metrów i tam naprawdę musiał się Michał Szromnik postarać, żeby wybić piłkę. Z kolei w 11 minucie Mateusz Kozimski był niemal sam na sam, uderzył tak po takim długim słupku i znowu Michał Szromnik musiał gdzieś taką interwencję na notę zaliczyć. Jeszcze 37 minuta, to sobie zdążyłem wynotować. Znów Szymon Czysz przed pole karne wycofał piłkę i tam ten nowy skrzydłowy Milan Koryn uderzył mocno, płasko. No i znowu Michał Szromnik. On jest bohaterem drużyny Śląska Wrocław. Nie był w stanie zatrzymać uderzenia Jana Grzesika, no ale co najważniejsze, Warta Poznań tutaj stwarza sobie kolejne sytuacje i gra także skutecznie w defensywie. Śląsk tak naprawdę żadnej bramkowej sytuacji sobie przez te pierwszych 45 minut nie wyklarował, nie stworzył i muszę powiedzieć, że ten mój szok, o którym Państwu mówiłem na początku swojego wejścia, wynika także z obrazu gry, z tego, że Warta tutaj ma dużo do zaproponowania. To Warta prowadzi grę, to Warta angażuje kolejne ataki, to Warta buduje te ataki pozycyjne. Śląsk jedynie czeka na to, co zieloni tutaj mają do zaproponowania. Na dużo pozwalają i sam się zastanawiam, czy taka była taktyka trenera Jacka Magiery, czy jednak on także jest zaskoczony tym, jak idealnie Warta rozegrała pierwszą połowę tego spotkania. No wierzę w to, że także druga połowa tego meczu będzie bardzo optymistyczna, jeśli chodzi o zielonych.
Dziękujemy bardzo, Dawid Cytrowski, a relacji z drugiej połowy tego spotkania mogą Państwo, przypomnę, posłuchać na antenie naszej miejskiej stacji MC Radio na częstotliwości 102,7 MHz. Choć z Dawidem oczywiście także pod koniec audycji w sportowym rytmie po zakończeniu tego meczu. meczu się usłyszymy. Warta prowadzi się we Wrocławiu ze Śląskiem 1-0. W innych zakończonych już spotkaniach, poza wspomnianym wcześniej meczem Lecha Poznań, Brugbet Termalika Nieciecza zremisował ze Stalą Mielec 1-1. Taki sam remisowy wynik w starciu Jagiellonii Białystok z Gdańską Lechią. Piast Gliwice dzisiaj przegrał po dramatycznym boju z Rakowem Częstochowa 2-3. Legia Warszawa wygrała z Wisłą Płock 1-0. I w innym zakończonym już spotkaniu Górnik Łęczna zremisował z Krakowią 1-1. Dziś poza starciem trwającym we Wrocławiu jeszcze o 20 mecz w Szczecinie pogoń podejmować będzie Górnika Zabrze, a całą pierwszą serię zamknie poniedziałkowe starcie Wisły Kraków z Zagłębiem Lubin. Radio Poznanie, audycja w sportowym rytmie. Pozostajemy jeszcze przy futbolu.
Gościem audycji w sportowym rytmie dzisiaj szef Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, pan Paweł Wojtala, ale rozpocznijmy może nie od sportu tym razem, panie prezesie, a od tego, co będzie działo się w tych dyplomatycznych kuluarach. 18 sierpnia wybór następcy Zbigniewa Bońka na funkcji szefa całej polskiej piłki nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pan nie startuje.
Nie startuje. Wcześniej pojawiały się takie informacje, rzeczywiście gdzieś to nawet rozważałem, jednak zdecydowałem się, że w tym roku nie będę startował. Dwóch najpowiedniejszych kandydatów to Marek Koźmiński, Cezary Kulesza i myślę, że pomiędzy nimi to się rozegra.
Chyba może nastąpić pewne przewartościowanie, jeśli chodzi o działanie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ostatnio mówiło się o dobrze funkcjonującej korporacji.
Oczywiście te 9 lat prezesa Zbigniewa Bońka to wyprowadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej rzeczywiście na zasady korporacyjne, dobrze funkcjonującej maszyny, dobrze przygotowującej mecze, rozgrywki i inne takie rzeczy organizacyjne, też dobrze wizerunkowo, sponsorzy, nieźle grające reprezentacje, zachowujące się zawsze na te imprezy, na które dotychczas była, gorzej czasami z wynikami sportowymi. Zawsze są obszary do poprawienia, ale też myślę jednoznacznie, że ani Czarek Kulesza, ani Marek Koźmiński to nie są te same charaktery, co Zbyszek Boniek. Sposób zarządzania będzie inny, będą musieli na pewno bardziej się liczyć, czy to nie będzie jednoosobowo zarządzane, będą musieli ze swoimi wiceprezesami podzielić się trochę władzą. Więcej myślę, będzie z jednego i drugiego większa praca zespołowa.
Patrząc z perspektywy Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale na polską reprezentację, no, która miała nieudany występ na piłkarskim Euro 2020, sądzi pan, no wiadomo, że jest to troszeczkę gdybanie, jak może wyglądać pozycja trenera selekcjonera Paulo Sousy? 15 sierpnia musi już ogłosić powołania na mecze eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata Katar 2022, tymczasem wybory nowego szefa PZPN-u 18 sierpnia. I tu już rodzi się pewna zagwozdka. Przetrwa Sousa?
Myślę, że byłoby to bezsensowne, tym, kto zostanie prezesem 18, żeby zmieniać trenera na 2 tygodnie, nawet niecałe 2 tygodnie przed kolejnym trójmeczem w eliminacjach Mistrzostw Świata. Sousa ma kontrakt do końca eliminacji, bo on się przedłuża automatycznie, jeżeli zakwalifikujemy się na Mistrzostwa Świata. Myślę, że też nowy prezes nie będzie ryzykował tej zmiany z prostej przyczyny, bo jakby nie poszło nowemu trenerowi, był od początku spalony, a tak no, cały czas będzie to troszkę na rachunek Zbigniewa Bońka.
Rozmawiamy już po starcie nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Schodzimy na nasze podwórko. Ten sezon 2021-2022 pańskim zdaniem będzie dobry dla wielkopolskich, tych poznańskich drużyn. W poprzednich rozgrywkach 11 w tabeli Lech, 5. Dość niespodziewanie, ale z brawami poznańska Warta. Jak to może wyglądać teraz?
Niech Warta zostanie na swoim 5. miejscu, ale troszkę do góry, czyli zdecydowanie do pierwszej trójki, bo myślę, że są takie oczekiwania. Pamiętajmy, że to jest rok stulecia Lecha Poznań, więc i kibice, i myślę działacze, ale też sama drużyna zdaje sobie sprawę z wagi, z powagi tego sezonu. Chciałbym, żeby ten sezon był przynajmniej taki, jak miał Raków w swoje stulecie, czyli Puchar, Super Puchar zdobył 2. miejsce, bo w mistrzostwie myślę, że mam nadzieję, że będzie walczył do samego końca o to, żeby być mistrzem. Jeżeli chodzi o Wartę, to myślę, to klub zupełnie innych ambicji, ale znakomicie się zaprezentowali, jeżeli będą w stanie chociaż częściowo powtórzyć to w tym sezonie, to myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni.
To sobie zejdźmy troszeczkę niżej. Bardzo blisko awansu do Fortuna pierwszej ligi piłkarzy KKS-u 1925 Kalisz. No, w tym ostatnim barażowym meczu nie udało się, ale jest szansa, by w obecnej edycji rozgrywek, które niebawem się rozpoczną, powalczyli o ten awans?
Myślę, że tak. Kalisz ma swoje ambicje. Jest to dosyć duże miasto. Pamiętajmy, że bardzo ładny stadion, na którym my jako Wielkopolski Związek Piłki Nożnej organizowaliśmy kilka spotkań naszej reprezentacji U20 przede wszystkim. Wiem, że jest tam potencjał. Trener dobrze pracujący, też trochę i druga drużyna, sporo zawodników. W tym regionie na pewno by się przydał klub pierwszoligowy i wierzę w to, że to będzie ten sezon.
Prowadzimy rozmowę jak to u progu każdego sezonu w tonie optymistycznym. No to zejdźmy jeszcze niżej, bo też były plany, ambicje i na pewno są takie plany chociażby prezesa Polonii Środa Wielkopolska, pana Rafała Ratajczaka, z którym pan współpracuje w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, żeby pobić się o awans do piłkarskiej drugiej ligi. Tymczasem sporo nam drużyn z tej trzeciej ligi pospadało, a Polonii awansować się nie udało. No to uda się w tym sezonie?
Rafał Ratajczak ze swoją drużyną, z Polonią Środa, już od kilku sezonów nieustannie próbuje, gdzieś tam jest w tej górnej części tabeli, próbuje powalczyć o awans do drugiej ligi. Mają w perspektywie wykończenie stadionu, więc to by się razem dobrze zbiegło. Wierzę to, że w tym sezonie nie będzie takiej trochę naddrużyny, jak była Radunia Stężyca z finansami, z tym, jak funkcjonowała ponad wszystko, jednak była ponad wszystkie kluby funkcjonujące w trzeciej lidze, więc tutaj widzę bardziej wyrównaną i większe szanse dla Polonii Środa. Rzeczywiście ten sezon był wyjątkowy, ten ostatni, bo mieliśmy 22 drużyny, 4 drużyny nam spadły do czwartej ligi, na pewno bardzo dużo. Czekam na powrót z powrotem. Ta trzecia liga już będzie troszkę inna, a wierzę tutaj to, że nie tylko Polonia Środa, pamiętajmy, zawsze skukleczy w swoje ambicje, więc będziemy czekali na ten sezon z utęsknieniem.
To zrobimy sobie jeszcze taką klamrę. Wybór nowego prezesa tego 18 sierpnia Polskiego Związku Piłki Nożnej może mieć jakiś istotny wpływ na funkcjonowanie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, czy raczej nie?
Myślę, nie będzie miał. My tutaj mamy swoje województwo, mamy swoją bardzo dużą ilość drużyn, klubów i mamy co robić w Wielkopolsce, swoje projekty, które dalej rozwijamy, czyli kadry powiatów, kadry regionów dla dziewczynek, konsultacje, pracujemy od samego dołu, staramy się jak najlepiej też szkolić, czy dawać narzędzia naszym trenerom w Wielkopolsce. My na pewno będziemy mieli co robić, a Polski Związek Piłki Nożnej, oczywiście jest to dodatkowa i najważniejsza instytucja, ale rozliczana przede wszystkim przez reprezentację, bezpośrednio na nasze funkcjonowanie. Mam nadzieję, że nie będzie miał, bo pamiętajmy, że jednak w jaki sposób jesteśmy uzależnieni od Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Ten weekend zapracowali tylko żużlowcy Speedway Ekstraligi, jeśli chodzi o walkę o punkty. Piątek już, bez emocji, bez niespodzianki i w Lesznie. Tak można krótko powiedzieć o tej potyczce Fogouni Leszno z żużlowcami GKM-u Grudziądz. Leszczyńskie Byki i Mistrzowie Polski wygrali z gośćmi wyraźnie 56-34. Zwycięstwo Unii mogło być jeszcze okazalsze, co w rozmowie z naszym reporterem Jackiem Marciniakiem przyznał Rafał Dobrowolski, rzecznik prasowy Fogouni Leszno.
Bez niespodzianki, bez historii. Zdecydowanym faworytem byliśmy przed tym spotkaniem. Wiedzieliśmy, o co jedzie Grudziądz. Goście też za bardzo nie naprężali mózgu, ponieważ nie stosowali rezerw taktycznych, więc bez niespodzianki tutaj też nie ma co popadać w kurtuazję, bo ten mecz trzeba było wygrać za 3 punkty i tyle w temacie tego spotkania z Grudziądzem.
Był pan zaskoczony takim małym oporem Grudziądza.
Tak, przed meczem wydawało nam się, że po dobrym spotkaniu Grudziądzan Gorzowie ten opór będzie ich mocniejszy, jednak te pierwsze biegi pokazały, że jakby nie dopasowali się i później jakoś pogubili się. Też te błędy nasze, jakieś tam nieszczęśliwe wypadki, czy defekt Jamona Lidziego, czy taśma Piotra Pawlickiego, też tam 6 punktów uciekło. Ten wynik mógł być większy i goście mogli nie wyjść z 30 punktów, ale potężna zaliczka przed tym meczem, no i trzeba już myśleć powoli o wyjeździe bardzo istotnym do Zielonej Góry.
Tak mówiąc prawdę, goście nie mieli kim straszyć dzisiaj.
No nie mieli. Chyba z tego, co pamiętam, tylko jedno zwycięstwo Krzysztofa Kasprzaka wspólnie z Kenetem Bier. Reszta biegów to taka jazda dosyć też pasywna. Z dobrej strony pokazał się Norbert Krakowiak. Bardzo mi się podobał na dzisiejszym spotkaniu. Nasi zawodnicy bardzo szybcy. Dzisiaj jest pasowanie idealnie niemal wręcz do tego spotkania i do tego toru. 2 treningi w tygodniu bezpośrednio przed tym spotkaniem dały widać oczekiwany rezultat.
Mnie zaskoczyła słaba postawa, słaba jazda Nikiego Petersena, który przecież ten tor w Lesznie zna doskonale.
Zgadza się. Też osobiście myślałem, że Niki zaprezentuje się lepiej, ale też trzeba mieć w pamięci gdzieś to, że ten poważny wypadek z derbów kujawsko-pomorskich gdzieś tam pewnie w Nikim siedzi, trenował w środę w Grudziądzu. Widać dzisiaj było w paru biegach tą zadziorność Nikiego, ale ten motocykl jednak go nie wyciągał i nie był zbyt szybki na tym torze.
Leszczyńscy juniorzy dzisiaj zdobyli 8 punktów. Dużo, mało według pana?
Wydaje mi się, że optymalnie tak dziś liczyliśmy na te 6-8 punktów w wykonaniu juniorów. Dodatkowy start miał Damian Ratajczak w związku z taśmą Piotra Pawlickiego, ale też trzeba przyznać, że muszą pracować nasi juniorzy nad startami, ponieważ Damian Ratajczak miał 2 słabsze momenty startowe, Kasper Pluda również 1 słabszy moment. Wydaje mi się, że gdyby ze startu dobrze wyjechali, ten dojazd do pierwszego łuku byłby lepszy, to tych punktów mogłoby gdzieś oczko czy 2 więcej.
Ale postępy widać u nich.
Tak, widać postępy, bynajmniej po tym, co było na początku sezonu, gdzie nasi juniorzy mieli gdzieś tam ostatnie miejsce w tej takiej korespondencyjnej tabeli zawodników młodzieżowych, gdzie najsłabiej wypadaliśmy. Teraz już troszkę podskoczyliśmy w tej tabeli, więc jest coraz lepiej i myślę, że to zaprocentuje, jeżeli nie w tym roku, to na pewno w kolejnych latach, gdzie będzie pociecha z tych chłopaków.
Cieszyć może wierzę, że Emil Sajfutinow powoli odzyskuje swoją prędkość, szybkość, prawda?
Tak, dokładnie. Emil już świetnie zaprezentował się podczas Grand Prix na praskiej Markecie, gdzie jechał w finałach tego turnieju, więc bardzo dobry występ i wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej. Dzisiaj również wyglądało to bardzo obiecująco, jeżeli chodzi o pierwsze trzy biegi i później ten czwarty start Emila był taki dosyć pechowy, bo chyba, nie wiem, kilkanaście dostał szprycy od swoich rywali. Domniemam, że chyba to był taki jego wyścig w karierze, gdzie najwięcej dostał tych szpryc w jednym wyścigu, no i to skutkowało niezdobyciem punktów w tym wyścigu, ale już w biegu kolejnym nominowanym potwierdził swoją wysoką dyspozycję i 11 punktów chyba z bonusem zainkasował Rosjanin.
To zwycięstwo oznacza, że Unia ma już pewne miejsce w play-offie?
Nie, absolutnie nie. Musimy też patrzeć, co będzie się działo w weekend na torach, bynajmniej w Toruniu chociażby, czy we Wrocławiu. Musimy cały czas jechać o zwycięstwa, żeby nie oglądać się na innych, żeby spokojnie tą rundę zasadniczą dojechać. Na całe szczęście taka sytuacja jest nasza, że nie musimy się patrzeć na rywali, tylko musimy jechać o własne punkty.
Ale ten krok ku play-offom został dzisiaj zrobiony. Kolejny.
Powiedziałbym, że ten krok taki już konkretny będzie, jeżeli uda nam się zwyciężyć w Zielonej Górze, ale ten mecz dopiero za tydzień, więc spokojnie musimy potrenować i wywieźć Zielonej Góry cenne dwa punkty.
56-34, przypomnijmy, w piątkowy wieczór Foga Unia Leszno pokonała Żużlowców GKM-u Grudziądz. W innym meczu, tym rozpoczynającym tę serię spotkań Żużlowców, Stalek Gorzów w derbach ziemi lubuskiej wygrała z Palubazem Zielona Góra, czyli najbliższymi rywalami elszczyńskich Byków, 48-42. Trwa obecnie mecz na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Tam ekipa Sparty jeździ z Żużlowcami Włókniarza Częstochowa. 13 wyścigów w tym spotkaniu już odjechanych i prowadzenie minimalne drużyny gospodarzy Sparty 40-38. O 19:15 mecze toruńskiego Apatora z Motorem Lublina. Co tam w piłce nożnej?
Zmiana wyników we Wrocławiu. Niestety początek drugiej odsłony starcia między Śląskiem Wrocław a Poznańską Wartą pod dyktando gospodarzy, którzy doprowadzili w 50 minucie po trafieniu Roberta Picha do wyrównania i w tej chwili stolicy Dolnego Śląska 1-1. Przypomnijmy, prowadzenie dla Warty w pierwszej odsłonie uzyskał Jan Grzesik.
Było o czarnym, to teraz będzie o białym sporcie.
Na kortach z Radiem Poznań.
Ze zmiennym szczęściem radzą sobie polscy tenisiści na kortach podczas turnieju olimpijskiego w Tokio, ale od jutra, w zasadzie nawet od dzisiaj, kolejne tenisowe emocje także w stolicy Wielkopolski, na poznańskim Golęcinie. Tradycyjny Challenger ATP Poznań Open, jutro rusza turniej główny, dzisiaj rozgrywane są eliminacje, ale zawodnicy zjechali do stolicy Wielkopolski już pod koniec ubiegłego tygodnia.
Kolejne edycje Challengera ATP Poznań Open to zawsze jest szansa dla młodych polskich zawodników. I takich dwóch rozmówców mamy przy naszym mikrofonie.
Dzień dobry, Max Kaśnikowski.
Dzień dobry, Marcel Politowicz.
Panowie, co chcecie tutaj osiągnąć? Wiem, że no, prosto z podróży widzę jeszcze walizki. Jesteście przy korcie centralnym. Co do zdobycia tutaj w Poznaniu?
Jest to nasz debiut w turnieju rangi Challenger, także mamy nadzieję na fajne, solidne mecze i chciałbym się dobrze zaprezentować. Na pewno przejść w eliminację i ugrać parę rund w turnieju głównym.
Co u Ciebie się ostatnio działo?
Właśnie wróciłem z Mistrzostw Europy do lat 18 w Szwajcarii. Razem z Olkiem Orlikowskim w deblu zdobyliśmy brązowy medal, także to był świetny wynik. Ostatnio też w Mistrzostwach Polski Seniorów osiągnąłem półfinał w singlu i półfinał deblu, także pracowite dwa tygodnie i teraz następne.
U Ciebie jakie ostatnie najciekawsze wyczyny tenisowe?
Nie mogę się tak pochwalić jak tutaj kolega, niestety, ale patrząc do przodu, dostałem tutaj dziką kartę do kwalifikacji i chciałbym się jak najlepiej zaprezentować. Głowę mam tylko, żeby zagrać dobry mecz i dobrze się pokazać.
Taki turniej, który ma dobrą sławę, jeśli chodzi o promowanie także młodych polskich zawodników. Tutaj już paru wyszło do tego większego tenisa. Też na to liczysz?
No oczywiście, że na to liczę. Ale tak jak powiedziałem, no ja tutaj nie narzucam sobie dużej presji. Chciałbym po prostu wyjść na kort i pokazać, jak umiem grać w tenisa.
Rozmawiamy przy korcie centralnym. Tutaj klasyczna mączka, taka prawie a la Roland Garros. Ulubiona nawierzchnia ta właśnie, czy może coś jednak twardsze korty?
Myślę, że jednak mączka. Całe życie gram na mączce, od małego trenujemy na kortach ziemnych. W Polsce zresztą większość kortów jest właśnie mączkowych, także bardzo lubię grać na mączce i to mi sprawia wielką przyjemność. Na Rolandzie Garrosie też grałem, tutaj korty są podobne, także mam nadzieję, że będzie się dobrze grało i będzie fajny turniej.
Ładnie Max powiedział o tym porównaniu Poznań Roland Garros. Zgadzasz się, że to ładnie jest?
No oczywiście, to jest mój klub, reprezentuję go. Uwielbiam grać na korcie centralnym, mam nadzieję, że pierwszą rundę też zagram na korcie centralnym, więc no cieszę się, że mogę zagrać w takim ładnym klubie.
Nasi rozmówcy poznali już swoich pierwszych rywali w eliminacjach. Max Kaśnikowski spotka się z Belgiem Christopherem Heymanem, a Marcel Politowicz z Francuzem Ivanem Furnesem. Ale bardzo interesujące także, i to jest ważna procedura, losowanie turnieju głównego, w którym uczestniczyła także w roli sierotki Marta Jankowska z parku tenisowego Olimpia. No i jak wylosowałaś? Zerknijmy może, na kogo trafił rozstawiony z numerem pierwszym Hiszpan Bernabe Miralles Zapata.
Hiszpan trafił na sympatycznego Belga Kimera Kopejansa, który już zna korty parku tenisowego Olimpia, bo odwiedził nas przed laty. Myślę, że to będzie ciekawy pojedynek.
Trochę odkryjmy tych kulisów losowania. To wszystko odbywało się pod nadzorem superwajzora tego turnieju. Kto nim jest w tym roku?
Superwajzorem w tym roku jest Karol Baldwin. Przyjechał do nas z Wielkiej Brytanii. Myślę, że losowanie dla wtajemniczonych procedury turniejowe wyglądają one tak samo jak do losowania amatorskiego. Mamy drabinkę na 32 zawodników, 8 rozstawionych. No, tutaj różnica jest jedynie taka, że mamy dzikie karty i kwalifikantów.
No właśnie, a propos dzikich kart, to czekamy, że jeszcze ktoś do drabinki turnieju głównego z polskich graczy z eliminacji nie dołączy, ale dwie dzikie karty do turnieju głównego już poznaliśmy, na jakich trafili rywali.
Aleksander Orlikowski myślę, że całkiem nieźle trafił, bo zagra z Francuzem Manuelem Inarem. Natomiast jeśli chodzi o Daniela Michalskiego, jego losowanie jest niestety troszeczkę gorsze, ponieważ zagra z drugim rozstawionym zawodnikiem, Holendrem, który pokonał w tym roku na Roland Garros Huberta Hurkacza. Myślę, że będziemy stopniować emocje, żeby nasi kibice mogli obejrzeć Polaków zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek.
Nasi rozmówcy niestety mieli pecha podczas meczu w eliminacji turnieju Poznań Open. Młodzi nasi tenisiści, Max Kaśnikowski, przed momentem zakończył spotkanie z Belgiem Heymanem, przegrał 3-6 i 4-6. Wcześniej Marcel Politowicz przegrał z Francuzem Furnet 1-6 i 3-6. Jutro początek turnieju głównego. Na kortach rywalizacja rozpocznie się o godzinie 12, ale dopiero nie przed 15. Mecze turniejowej jedynki od razu na dzień dobry Hiszpana Bernabe Zapaty Miralesa z Kimerem Kopejansem z Belgii. A wydaje się, że takim polskim meczem dnia będzie zaplanowany jutro na 18. potyczka mającego dziką kartę do tego turnieju Aleksandra Orlikowskiego, młodego naszego tenisisty z Francuzem Manuelem Guinardem. Sporo o tym turnieju będzie od jutra na antenie Polskiego Radia Poznań. Zapraszamy jutro 10.15 na pierwsze wydanie kroniki, codziennych kronik, które o 10.15 właśnie ukazywać się będą aż do dnia finału, łącznie do 1 sierpnia. Ale tenisowi zawodowemu poświęcimy także jutrzejsze spotkanie w wakacyjnym ekspercie sportowym Polskiego Radia Poznań, bowiem zaprosiliśmy do udziału w tej audycji, by troszkę o kulisach wielkiego zawodowego tenisa porozmawiać, menedżerkę parku tenisowego Olimpia, panią Ewelinę Starczewską. To jutro o 18.05. A u nas już niebawem przeniesiemy się na wodę.
Audycja w sportowym rytmie. Zgodnie z obietnicą przenosimy się nad wodę, konkretnie na wody poznańskiego toru regatowego Malta, którym podczas tego weekendu zawładnęli młodzi kajakarze. O szczegółach prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego Ireneusz Pracharczyk.
Wczoraj akurat mieliśmy międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. Punktację wygrała Poznania Poznań, drugi był Wolsztyn, trzeci był AZD ZWF Poznań. Dzisiaj mamy młodzieżowe mistrzostwa Polski do 23 lat i mistrzostwa Polski młodzików. Młodzieżowe mistrzostwa Polski to jest bezpośrednia kadra, która będzie się, myślę, przygotowywać na Paryż. Jak chodzi o młodzików, to jest zaplecze olimpijskie za 8 lat. Startuje 67 klubów, ponad 400 zawodników z całej Polski.
Młodzieżowe mistrzynie Polski w kanadyjkowych dwójkach na 500 metrów, zawodniczki AZS-u AWF Poznań.
Katarzyna Szperkiewicz, Patrycja Mendelska.
Uśmiechnięte, zadowolone, ale czy to spodziewany sukces?
To była teraz kwestia, żeby obronić zeszłoroczny tytuł, bo w zeszłym roku też zrobiłyśmy dość dużą przewagę. Wbrew pozorom ciężko jest utrzymać taką formę. Od samego początku wyszłyśmy już na starcie, przewaga była łódź, może nawet ponad. Spodziewałyśmy się tego, ale wiadomo, nie można lekceważyć przeciwników.
I na podium także koleżanki z klubu z brązowymi medalami, czyli śmiało można powiedzieć, że wasza akurat ekipa w tej konkurencji bardzo mocna w tej kategorii wiekowej.
Jak najbardziej. Można stwierdzić, że to był sukces klubowy. Jeszcze przed tym finałem był finał jedynki 200. Jestem złotą medalistką.
Z tych młodszych zawodniczek Amelię Sołtyńską z Poznania, która wygrała 2000 metrów. Też mieliśmy zawodnika z AZS-u, który wygrał K1 200 metrów. Dość dużo medalu tu mamy. mamy jako Wielkopolska.
Podczas imprezy nad poznańskim torem regatowym Malta nie brakuje przedstawicieli wielkopolskich klubów na podium i to nie tylko tych z Poznania, ale również na przykład ze Zrywu Wolsztyn.
Mateusz Nieborak, startowałem w konkurencji K1 2000 metrów młodzików.
I zająłeś drugą lokatę, jak to wyglądało na torze w tej rywalizacji, bo 2000 metrów to jest długi dystans.
Było ciężko, szczególnie pod koniec, gdy mało brakowało, żebym zajął trzecie miejsce, aczkolwiek udało się i jestem wicemistrzem Polski.
Z drugiej strony, ile zabrakło, aby dogonić twojego imiennika Mateusza Kubalskiego, który był na pierwszym miejscu?
Troszeczkę brakowało, ale myślę, że jeszcze tak z rok treningów i będzie dobrze. Trenuję już, w tym roku będzie 5 lat, chcę dalej trenować. Myślę, że w przyszłości już będzie coraz lepiej. 2 lata z rzędu, że jestem wicemistrzem Polski.
To co, za rok będzie szansa jeszcze na rewanż, żeby powalczyć w końcu o to złoto?
Mam nadzieję, że tak.
Na razie walka o medale młodzieżowych mistrzostw Polski na poznańskiej Malcie. Bardzo interesująca będzie w przyszłym tygodniu, także na torze regatowym w Tokio, gdy o medale będą walczyć ci już dorośli kajakarze i kajakarki.
I tych przewidywań przed ich startem na pewno nie zabraknie w naszych magazynach o 12.15. Na razie kolejny gorący meldunek z Wrocławia, gdzie znów doszło do zmiany wyniku i niestety znów jest to gol dla zespołu gospodarzy. Eric Exposito, 63. minuta spotkania. Śląsk Wrocław prowadzi z poznańską Wartą 2-1.
No proszę, różnie ten wiatr wieje piłkarzom poznańskiej Warty, wieje w oczy. Sporo wiaterku było chyba także na ten weekend na Jeziorze Kierskim, bo tam odbyły się regaty o Puchar Starosty Poznańskiego. Na tej żeglarskiej imprezie był Dawid Cytrowski i rozmawiał m.in. z komandorem Karzetmewa Poznań, Wojciechem Mazurem.
Agregaty o ugruntowanej renomie organizowane wspólnie z powiatem poznańskim, tu przy wsparciu powiatu i przy patronacie pana starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego. Od wielu lat z klubem żeglarskim Ewa, tu już jest 19. edycja wspólnie przeprowadzona. W tym roku także frekwencja dopisała, ponad 100 zawodników rywalizuje. Są przyjezdni oczywiście też z powiatu, z Środy, Śremu, Wolsztyn, nawet z Olsztyna mamy gości, także jesteśmy zadowoleni. Rywalizacja od optymistów, od najmłodszych uczestników, tradycyjnie najliczniej obsadzona klasa 60 łódek. No, rywalizacje dzieci zaczynają właśnie od łódek klasy Optymist, potem z wiekiem i z doświadczeniem przechodzą na większe jednostki, na Europy, na Ilka, na dawny Laser, czyli Ilka 4, Ilka 6, Ilka 7, też na Open Skiffy, 29er, 49er, olimpijska klasa, także Kieksz faktycznie jest tutaj zagłębiem, jeśli chodzi o stolicę wielkopolskiego żeglarstwa.
Olimpijska klasa, tak usłyszałem, od razu mi się to skojarzyło z tym, co się dzieje w Tokio, oczywiście Igrzyska Olimpijskie i tak sobie myślę, że dla was żeglarzy pracujących na co dzień w tej dyscyplinie sportu, to też jest taka okazja do tego, żeby gdzieś zachęcać młodych ludzi. Jak oni w telewizji zobaczą sobie regaty żeglarskie, no to może im się to spodoba i może faktycznie będą chcieli trenować.
Jak najbardziej, no to właśnie od tego się zaczyna, od tej pasji zaszczepionej od najmłodszych lat, od zajęć takich na początku oswajania z wodą, obycia się z łódkami, przygotowania tych łódek. To zresztą widać też tutaj na treningach, jak ci najmłodsi taklują te swoje najmniejsze jachty, optymisty i widzą tych starszych kolegów, którzy rywalizują już na Ilkach, czy na 29erach, czy na 49erach nawet i patrzą z taką pasją w oczach, że Jezus, ja też tak będę pływać kiedyś. Także to właśnie od tego się zaczyna.
Gerard Polaczyk, klub żeglarski Mewa.
No właśnie, klub żeglarski Mewa odnosi sukcesy nie tylko podczas regat, które organizuje, ale przede wszystkim sukcesy także krajowe. Mistrzostwo Polski niedawno zdobyte w Gdyni. No to opowiadaj, kiedy dokładnie to było i jak te zawody wyglądały, jak przebiegały?
Było to tydzień temu. Regaty były ciężkie dla nas, ponieważ jesteśmy z moim załogantem dosyć ciężką załogą, jedną z cięższych w Polsce, a warunki były bardzo słabo wiatrowe. Było ledwo tam 4-5 węzłów, czyli takie graniczne, bym powiedział, dopuszczania wyścigów. No podobnie jak dziś zresztą tutaj u nas na Kiekszu. Także było dobrze, daliśmy radę jakoś, wytrzymaliśmy tą presję ostatniego dnia i udało nam się zdobyć złoty medal.
Przypomnij, jaka to klasa?
29er.
I czym ona się charakteryzuje, jakbyś miał ją tak opisać dla takich zupełnych żeglarskich laików?
No jest to generalnie łódka ślizgowa, skiff tak zwany. Mamy dwa żagle, na których pływamy kursem, halsujemy jakby pod wiatr i na kursie pełnym wyciągamy jeszcze trzeci żagiel Genakera.
Wspominałeś o tym, że i podczas tych Mistrzostw Polski, i także dzisiaj tutaj na Kiekszu warunki pogodowe dla żeglarzy, umówmy się, takie sobie, wiatr jest bardzo słaby. Na co w takim razie trzeba zwracać uwagę, jak ten minimalny wiatr wykorzystywać?
No, trzeba obserwować dokładnie całe jezioro, jak te szkwały się układają, która strona jest korzystna, z której strony jest zdecydowanie więcej wiatru. I trzeba tak naprawdę cały czas obserwacja jeziora, akwenu i trzeba płynąć w stronę, gdzie po prostu jest więcej wiatru.
piękne te regaty na Jeziorze Kierskim. Pięknie zapłonął także w piątek znicz letnich igrzysk 30. Olimpiady Tokio 2020, choć rozgrywanych oczywiście w roku 2021. Cały czas czekamy na pierwsze polskie medale. Właśnie z Wojtkiem przeglądamy plany startów Polaków na jutro. Jutro też medali nie będzie. Będą za to interesujące wydarzenia, jeśli chodzi o gry zespołowe. Kolejne mecze polskich siatkarzy z reprezentacją Italii. O 7.20 jutro polskiego czasu koszykarze zagrają dwukrotnie 3-3. Polska kontra Chiny o 12.05 i później o 15.25 z Holendrami. Liczian, nasza tenisistka stołowa o 3.00 nad ranem. Gdyby ktoś nie mógł spać, polecamy relacje, kolejne wyścigi dobrze spisujących się polskich windsurferów Zofii Nocety-Klepackiej, a także Piotra Myszki. A Wojtku, ty miałeś okazję wybrać się w piątek na imprezę rozgrywaną w stolicy Wielkopolski w Poznaniu, ale z naprawdę mocnym olimpijskim przesłaniem.
Zgadza się, bo tymi igrzyskami olimpijskimi trochę wyposzczeni kibice po tym koronawirusowym okresie przerwy interesują się na pewno bardzo mocno i jest sporo też imprez nawiązujących właśnie do olimpijskich tradycji.
No to w takim razie wędrujemy na poznański Golęcin, dokładnie nad jezioro Rusałka, ale pewnie na stadion lekkoatletyczny także. Posłuchajcie Państwo.
W japońskim Tokio ceremonia rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich, a na poznańskim Golęcinie również sportowa, ciekawa impreza, na swój sposób z tymi igrzyskami połączona. Dyrektor tego biegu, o którym chcemy kilka słów teraz powiedzieć, Adam Chudzicki.
Nazwa imprezy to pierwszy poznański bieg otwarcia igrzysk. Na stadionie Postir Golęcin rozgrywane są najpierw biegi dla dzieci, których dystanse swoją długością nawiązują do historii Igrzysk Olimpijskich. Dzieci ponad setka zgłoszonych, bieg dla dorosłych, długość dystansu też jest związana z historią Igrzysk Olimpijskich.
Tutaj zawodnicy nie rywalizują na tradycyjnych dystansach typu na przykład 100 metrów, 200 metrów, 400 metrów.
Zgadza się. Na przykład jeden dystans Olimpia to dystans 776 metrów. Nawiązuje oczywiście do daty antycznych igrzysk w Olimpii. Dystans osób dorosłych to jest Dolichos 4 km 624 metry i to podczas antycznych igrzysk były 24 okrążenia stadionu olimpijskiego.
Sporo także młodych biegaczy na poznańskim Golęcinie w ramach biegu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich. Jak masz na imię?
Adam.
Ile masz lat?
8.
I na jakim dystansie, na ile metrów będziesz biegł?
520.
Często biegasz? Masz okazję gdzieś trenować?
Często biegam, ale biegam w klubie sportowym w piłce nożnej, który się nazywa Jadwiżański. Nie pierwszy raz, bo już będę biegł chyba 61. Mam puchary za drugie i trzecie miejsce.
A tutaj dzisiaj na jaką pozycję liczysz?
Liczę na trzecią.
Pogoda chyba dobra do biegania.
Dobra do biegania, ale żeby się opalać, to jeszcze lepsza.
Kolejny uczestnik, w zasadzie kolejna uczestniczka tego poznańskiego biegu.
Wiktoria Malinowska.
Ile lat?
12.
I na jakim dystansie będziesz miała okazję dzisiaj startować?
776 metrów. To jest dla mnie pierwszy start, już tutaj też raz biegałam, jeszcze w różnych innych tam miejscach. Tylko uprawiam bieganie. Widziałam w telewizji różne osoby, które biegały i bardzo mi się to spodobało.
Chcieliśmy to sprzedać zarówno wiedzę, jak i promować zdrowy tryb życia, kondycję, aktywność fizyczną. Wydaje mi się, nie ma chyba innej imprezy, która ma tak długą tradycję jak igrzyska, a nie wszyscy wiedzą, z czego dane rzeczy wynikają. Chcemy łączyć tutaj i wiedzę, i promować aktywny tryb życia.